Podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku dwa tematy. Po pierwsze rozmowy pokojowe w Stambule, druga runda w tym roku. Rozmowy, które odbyły się 2 czerwca i pytanie, czy doszło do jakiegokolwiek przełomu, czego możemy się spodziewać w ciągu najbliższych miesięcy właśnie po tych rozmowach. No i temat drugi, temat no, spektakularnego ataku dronowego w głębi Federacji Rosyjskiej. Do ataku przyznała się Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Zaatakowano bazy lotnicze, na których stacjonowały bombowce strategiczne, zdolne do przenoszenia broni jądrowej. Pytanie, kto tak naprawdę odpowiada za przeprowadzenie tego ataku? Co to oznacza dla współczesnej sztuki wojennej? Co to oznacza dla systemu bezpieczeństwa Rosji? Jak to wszystko komponuje się w tym kształtującym się nowym ładzie międzynarodowym? Jakie to będzie miało odbicie, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie? Jak to wszystko wygląda w kontekście także doktryny użycia broni jądrowej przez Federację Rosyjską. Te wszystkie pytania powinny paść. No a oczywiście ten atak został przeprowadzony dzień przed rozpoczęciem rozmów pokojowych w Stambule, co nie było w żaden sposób przypadkiem, podobnie jak te działania dywersyjne w obwodach briańskim i kurskim, gdzie siły zbrojne Ukrainy zaatakowały infrastrukturę cywilną, kolejową. Też warto o tym wspomnieć. Natomiast no, niewątpliwie ten atak z kontenerów, atak dronowy z kontenerów na bazy lotnicze jest takim bardzo istotnym punktem zwrotnym, jeżeli w ogóle chodzi o sztukę wojenną, współczesną sztukę wojenną. Warto się temu zdecydowanie przyjrzeć i patrzeć na różnego rodzaju skutki. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Ja Państwa zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. 2 czerwca 2025 roku w Stambule odbyła się druga w tym roku runda rozmów pokojowych między delegacjami Ukrainy i Rosji. Wszystko to oczywiście w kontekście mediacji Stanów Zjednoczonych, prezydenta Donalda Trumpa, ale także bardzo istotnej mediacji tureckiej. Przypomnę tylko, że w Stambule już mediacja turecka była, że odbywały się te rozmowy pokojowe jeszcze w 2022 roku, ale wtedy doskonale pamiętamy, że pod naciskami brytyjskiej dyplomacji samego ówczesnego premiera Borisa Johnsona doszło do zerwania tych rozmów, co potwierdzają zresztą uczestnicy ze strony ukraińskiej, tacy jak Dawid Arachamia, deputowany do Rady Najwyższej z ramienia partii Wołodymyra Zełenskiego, sługa narodu. Natomiast w tym roku jest, jak wspomniałem, jest to już druga runda rozmów. Poprzednia odbyła się 16 maja i podobnie zresztą jak ta pierwsza runda rozmów, ta druga nie przyniosła żadnych strategicznych rozstrzygnięć dotyczących chociażby zawieszenia broni. Przede wszystkim mowa tutaj była o kwestiach humanitarnych, o czym jeszcze za chwilę powiem. Natomiast to, co jest bardzo istotne i niewątpliwie no nie sposób tego nie zauważyć, to już te anonse, te informacje przed tą rundą rozmów, przed tym spotkaniem, gdzie wprost mówiło się, że oprócz władz tureckich, że oprócz przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, no i naturalnie oczywiście delegacji ukraińskiej i rosyjskiej, w rokowaniach będą uczestniczyć również wysłannicy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Najpierw o tym poinformował specjalny wysłannik prezydenta Trumpa, emerytowany generał Kit Kellogg, a następnie potwierdził to szef ukraińskiej dyplomacji Andriy Sybicha. Zresztą odbyła się specjalna konferencja prasowa z udziałem szefa tureckiej dyplomacji Hakana Fidana i wtedy zostało to potwierdzone. Przy stole rozmów w Stambule zabrakło krzesła dla delegacji z Polski i to niewątpliwie musi budzić uzasadnione pytania, jak to się dzieje, że Polska jest częścią tak zwanej koalicji chętnych, że premier Donald Tusk brał udział w delegacji do Kijowa, w której oczywiście uczestniczyli także przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, prezydent Emmanuel Macron, premier Keir Starmer i kanclerz Friedrich Merz. Natomiast no, nie da się ukryć, że w Stambule Polska została potraktowana bardzo podobnie jak w trakcie tej delegacji do Kijowa, czyli no, została, tak, że tak powiem, skierowana do osobnego wagonu, niedopuszczona do kluczowych decyzji, do podejmowania kluczowych decyzji. Mimo tego, że generał Kit Kellogg wyraźnie wspomniał o tym, że Polska jest częścią grupy E4, czyli właśnie tej koalicji chętnych do ewentualnego wysłania wojsk na Ukrainę. Władze Polski zaprzeczyły temu, ale należy pamiętać, że te przecieki, te informacje pojawiły się w trakcie kampanii prezydenckiej w Polsce w naturalny sposób. Nie chciano, aby jakiekolwiek tego typu informacje zaważyły na decyzjach wyborców. W związku z tym, tym bardziej, że temat zaangażowania Polski w pomoc Ukrainie był istotnym elementem tej kampanii. W związku z tym należy oczekiwać teraz różnego rodzaju właśnie informacji, pojawiania się różnego rodzaju przecieków związanych z ewentualnym wysłaniem różnego rodzaju kontyngentów wojsk na Ukrainę. Niewątpliwie Polska jest traktowana jako w cudzysłowie junior partner, ale przede wszystkim tutaj no, należy nazywać rzeczy po imieniu, jako wasal Stanów Zjednoczonych. To, że delegacja polska nie znalazła się w Stambule, nie jest tylko i wyłącznie wynikiem sprzeciwu Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii. Gdyby Stany Zjednoczone, gdyby sam Donald Trump postawił sprawę jasno, twardo, że delegacja polska ma być w Stambule, to by była. Musimy sobie zdawać sprawę, że Polska jest traktowana jako podwykonawca, także jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa. Tutaj zero złudzeń. Polska jest traktowana jako wasal, nie jako przedmiot, jako instrument, a nie jako podmiot polityki międzynarodowej. I jeśli chodzi o sam przebieg rozmów w Stambule 2 czerwca, to cała rozmowa trwała nieco ponad godzinę, czyli dwa razy krócej niż poprzednie spotkanie, które, jak wspomniałem, odbyło się 16 maja. Rosjanie nie zgodzili się na bezwarunkowe zawieszenie broni. Nie ma też zgody Kremla na spotkanie prezydenta Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim. Z krótkiej wypowiedzi szefa ukraińskiej delegacji, ministra obrony Rustema Umierowa, wynikało, że i wynika, że udało się porozumieć w sprawie kolejnej wymiany jeńców. Do domów mają trafić przetrzymywani ciężko chorzy żołnierze oraz ci, którzy nie ukończyli 25 lat. Mówi się o co najmniej 1000 osób. Zgodziła się także na wymianę zwłok poległych żołnierzy ukraińskich i rosyjskich w formacie 6 tysięcy na 6 tysięcy. Jeżeli chodzi o szefa rosyjskiej delegacji Władimira Miedińskiego, poinformował media, że Rosja przekazała Ukraińcom swoje propozycje dotyczące, jak to określił, trwałego zawieszenia broni. W mediach ukazało się to memorandum, propozycja właściwie rosyjskiego memorandum dla Ukrainy. Ukraina ma tydzień na to, aby rozpatrzyć właśnie to rosyjskie memorandum i warto się rzeczywiście temu memorandum przyjrzeć. Ono zostało opublikowane w mediach, składa się z 3 rozdziałów i 31 punktów. Rosja tam zaprezentowała takie dwie opcje zawieszenia broni. Jedna z nich mówi wprost o tym, że Kijów powinien wycofać wojska ukraińskie z Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, to oczywiście terminologia rosyjska, a także z obwodów chersońskiego i zaporowskiego. Jest też mowa o całkowitym wycofaniu sił zbrojnych Ukrainy z terytorium Federacji Rosyjskiej, przy czym to terytorium Federacji Rosyjskiej jest rozumiane w tym memorandum zgodnie z rosyjskim prawodawstwem, a zatem chodzi o Donbas, chodzi o Noworosję i jest tutaj mowa o tym, że to wycofanie sił zbrojnych Ukrainy powinno nastąpić w ciągu 30 dni od zawieszenia broni. Jeżeli chodzi o kolejne punkty tego memorandum, to Rosja oczekuje międzynarodowego uznania Krymu, Donbasu i Noworosji za część Federacji Rosyjskiej. Rosja chce, aby została ogłoszona neutralność Ukrainy. Jest także żądanie czy oczekiwanie, że zostaną przeprowadzone wybory na Ukrainie, to zarówno wybory prezydenckie, jak i wybory parlamentarne. Jest mowa o perspektywie podpisania traktatu pokojowego, ale pod warunkiem, że Kijów ogłosi datę wyborów prezydenckich i wyborów do Rady Najwyższej, do Wierchownej Rady, które miałyby się odbyć nie później niż 100 dni po zniesieniu stanu wojennego. To zawieszenie broni, którego oczekuje Rosja, oznacza zakaz jakiejkolwiek dyslokacji, przerzucania sił zbrojnych Ukrainy, z wyjątkiem wycofywania wojsk na uzgodnioną odległość. Jest także żądanie, aby Ukraina stała się deklaratywnie państwem wolnym od broni jądrowej, a zatem nie tylko wyrzekła się własnych zdolności do produkcji broni jądrowej, ale także przyjęła zakaz przyjmowania i rozmieszczania obcej broni jądrowej na swoim terytorium. Jest też mowa o, że warunkiem wstrzymania ognia, zawieszenia broni jest wstrzymanie zachodnich dostaw broni na Ukrainę, ale także, co bardzo istotne, zakaz dostarczania zachodnich informacji wywiadowczych na Ukrainę. Jest też mowa o tym, że traktat pokojowy między Rosją a Ukrainą miałby być zatwierdzony przez prawnie wiążącą rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest też mowa o amnestii więźniów politycznych. To oczywiście szeroka kategoria, jeżeli chodzi o te negocjacje. Jest też mowa o uwolnieniu zatrzymanych żołnierzy i cywilów. No i wreszcie też bardzo dwa istotne ostatnie punkty, czyli zagwarantowanie praw mniejszości rosyjskiej oraz osób rosyjskojęzycznych na Ukrainie i wzajemne zrzeczenie się roszczeń z tytułu szkód powstałych w wyniku działań zbrojnych. Tak wygląda to memorandum zaprezentowane przez delegację rosyjską stronie ukraińskiej. Tak jak powiedziałem, Ukraina ma tydzień na przeanalizowanie tego i ewentualne przyjęcie, czy też, no, że tak powiem, negocjacje w tym zakresie. Faktem jest, że większość komentatorów, analityków wskazuje na to, że obie strony przygotowują się do kontynuacji działań zbrojnych. Tutaj nie sposób nie powiedzieć o tym, że tuż przed spotkaniem w Stambule, przed tą drugą rundą rozmów, Ukraina przeprowadziła udaną operację wywiadowczą z bardzo istotnym elementem oczywiście dywersji, atakiem na lotniska wojskowe w Federacji Rosyjskiej. O tym w kolejnej części podcastu dzisiejszego odcinka, a także aktów dywersji, jeżeli chodzi o infrastrukturę kolejową w obwodach briańskim i kurskim. To jasno pokazuje też intencje i to, że szans na szybkie zawieszenie broni nie ma, że obie strony przygotowują się na dalszą kontynuację walki, a Rosja przygotowuje się do letniej ofensywy. I co do tego nie ma tutaj większych złudzeń. Faktem jest, że pod względem humanitarnym osiągnięto pewne porozumienia, które są istotne, natomiast jeżeli chodzi o te kwestie strategiczne, ewidentnie widać oczekiwanie na przesilenie i to także, jeżeli chodzi o kolektywny Zachód, jeżeli chodzi o państwa NATO na czele ze Stanami Zjednoczonymi. W dniu 1 czerwca 2025 roku doszło do ataku na cztery rosyjskie lotniska, na których stacjonowała część bombowców strategicznych Federacji Rosyjskiej. Bombowców strategicznych, czyli samolotów, które są zdolne do przenoszenia broni jądrowej. I tutaj trzeba podkreślić, że oficjalnie do tego ataku przyznała się Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Atak przeprowadzono dronami FPV, które przemycono do Rosji, ukryto je w specjalnie zaprojektowanych kontenerach, które przypominały takie, no, swoiste drewniane domki. Kontenery zostały rozmieszczone w pobliżu rosyjskich baz, a następnie zostały zdalnie aktywowane. Okazuje się, że jeżeli chodzi o komunikację, użyto tutaj lokalnej sieci GSM. Drony były wyposażone w ładunki wybuchowe, zostały bardzo precyzyjnie namierzone, jeżeli chodzi o wyznaczone cele. Doszło do uszkodzenia rosyjskich bombowców. Strona ukraińska twierdzi, że uszkodzono co najmniej 41 samolotów. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej twierdzi, że uszkodzonych zostało kilka samolotów. Jeżeli chodzi o blogosferę, jeżeli chodzi o rosyjskojęzyczny Telegram, tutaj szacunki są bardzo różne. Można powiedzieć, że szacunki są od 8 maszyn, uwzględniają od 8 maszyn aż do kilkunastu, które miały być uszkodzone, w tym samoloty Tu-22M3 i Tu-95. To oczywiście bardzo duży cios dla Rosji. Pokazanie, że właściwie żaden region Rosji nie jest dzisiaj wolny od takiego zagrożenia ze strony uderzenia dronowego, ale też trzeba jasno podkreślić, że jest to ogromny przełom, jeśli chodzi w ogóle o wykorzystywanie dronów do celów wojskowych, dywersyjnych, sabotażowych czy wręcz terrorystycznych. Dzisiaj myślę, że śmiało można powiedzieć, że otworzono 1 czerwca 2025 roku puszkę Pandory. Dzisiaj żaden kraj na świecie nie jest wolny od tego typu zagrożenia. Nie ma ani jednej bazy lotniczej na świecie, która byłaby dzisiaj w 100% odporna na tego typu zagrożenie, czyli przemycenie dronów, czy to w kontenerach, czy w jakichkolwiek innych, na jakichkolwiek innych platformach cywilnych, że tak to określę, tego typu dronów, wykorzystania lokalnej sieci telefonii komórkowej i w ten sposób aktywowanie dronów z ładunkami wybuchowymi. To jest ogromne dzisiaj zagrożenie dla wszystkich państw na świecie, nie tylko dla Federacji Rosyjskiej, aczkolwiek trzeba jasno powiedzieć, że to uderzenie wywołało dosyć nerwowe reakcje w samej Federacji Rosyjskiej, ale także w innych państwach. Niewątpliwie był to taki sygnał ostrzegawczy, bardzo mocny, nie tylko dla Federacji Rosyjskiej, ale także dla Chińskiej Republiki Ludowej. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, nie mam żadnych złudzeń co do tego, że tego typu atak nie mógł być przeprowadzony wyłącznie siłami ukraińskimi. Oczywiście, jeśli chodzi o efektory, jeśli chodzi o te docelowe działania, uzbrojenie dronów, czy nawet przemycenie tych dronów na teren Federacji Rosyjskiej, owszem, ale jeśli chodzi o wytypowanie celów, jeśli chodzi o rozpoznanie satelitarne, rozpoznanie osobowe i upewnienie się zresztą, czy w tych samolotach atakowanych nie ma ładunków wybuchowych, że nie ma podczepionej chociażby głowic, pocisków z głowicami jądrowymi, no to zdolności ukraińskie nie są tak duże. Musiało tutaj nastąpić zaangażowanie państw NATO, myślę, że Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, wbrew temu, co przekazują media głównego nurtu. Myślę, że doskonale o tym planie wiedziała administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Myślę, że tego typu operacja nie mogłaby się po prostu odbyć bez ścisłego nadzoru amerykańskich służb specjalnych. Wystarczy sobie zresztą uzmysłowić, co by było, gdyby w tych samolotach Tu-22 czy Tu-95 były podpięte pociski z głowicami jądrowymi. No, myślę, że tutaj cel był polityczny tego typu operacji, a nie cel wojskowy. To miało na celu, przede wszystkim ten atak miał na celu ostrzeżenie Federacji Rosyjskiej. Był to element takiej polityki deeskalacyjnej państw NATO. Wiemy doskonale, że wojna na Ukrainie jest wojną proxy, że jest wojną zastępczą, o czym mówi oficjalnie powiedział o tym Marco Rubio, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych. Co do tego nie ma dzisiaj żadnej wątpliwości. Departament Stanu opublikował zresztą ten wywiad z szefem amerykańskiej dyplomacji i to jest oczywiste, że strona NATO bierze udział w tych działaniach, dostarczając bardzo szczegółowych informacji wywiadowczych, rozpoznania satelitarnego i tak dalej, a musimy sobie zresztą zdawać sprawę z tego, że Amerykanie przyznali się 25 lutego 2024 roku do tego, że po prostu od podstaw budowali zdolności wywiadowcze Ukrainy. Ukraińcy są wykorzystywani jako narzędzie także wywiadowcze, także dywersyjne i sabotażowe przez wywiady brytyjski i amerykański. Mam na myśli tutaj oczywiście ten artykuł w New York Timesie, który pokazywał kulisy stworzenia 12 baz wywiadowczych MI6 i CIA na Ukrainie, tworzenia służb ukraińskich właściwie od podstaw już po zamachu stanu, który odbył się na Ukrainie w początkach 2014 roku, odsunięcia od władzy siłą legalnie urzędującego prezydenta Wiktora Janukowycza. Wtedy nastąpiła bardzo głęboka no, trudno powiedzieć, reforma, rewolucja właściwie w ukraińskich służbach specjalnych. One zostały od podstaw szkolone do działań przeciwko Federacji Rosyjskiej przez wywiady brytyjski i amerykański, do czego zresztą Amerykanie się, tak jak powiedziałem, przyznali 25 lutego 2024 roku, a zatem nie sądzę, aby tutaj odbyło się to bez wiedzy, zgody i nadzoru służb natowskich, przede wszystkim wywiadu brytyjskiego i amerykańskiego. Tak jak powiedziałem, na pewno sprawdzono bardzo dokładnie, czy te stacjonujące w rosyjskich bazach wojskowych, bazach lotniczych samoloty nie są uzbrojone. To jakby bardzo ważna kwestia. I w tym momencie oczywiście trzeba sobie zadać pytanie, jak to się dzieje, że bombowce strategiczne zdolne do przenoszenia broni jądrowej były tak słabo chronione, były po prostu na otwartej przestrzeni, na lotniskach, nie były w hangarach, nie były w żaden sposób mocno zabezpieczone. No, wydawałoby się, wymagałaby tego logika prowadzenia działań wojennych. W mediach pojawiło się szereg spekulacji mówiących o tym, że Rosjanie nie spodziewali się uderzenia tak głęboko w swoim terytorium, no bo też trzeba jasno powiedzieć, że to były bardzo głębokie ataki, ale tutaj trzeba podkreślić jedną rzecz, a mianowicie układ Nowy Start. Co prawda, ten układ Rosja zawiesiła, jednostronnie zawiesiła uczestnictwo w tym traktacie, ale trzeba jasno powiedzieć, że obie strony, i Rosja, i Stany Zjednoczone, starają się trzymać pewnych wytycznych ustalonych właśnie w traktacie Nowy Start. I warto się temu zdecydowanie przyjrzeć. Traktat Nowy Start jest traktatem międzynarodowym zawartym między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską. Został podpisany 8 kwietnia 2010 roku, wszedł w życie 5 lutego 2011 roku po ratyfikacji przez oba kraje. Jak już wspomniałem, udział Rosji został zawieszony jednostronnie przez Władimira Putina i został zawieszony w lutym 2023 roku. Niemniej jednak spora część zapisów traktatowych jest respektowana przez obie strony. I tutaj warto nadmienić, że traktat Nowy Start przewiduje wykorzystywanie tak zwanych narodowych środków technicznych, takich jak satelity, do weryfikacji przestrzegania postanowień traktatu. I co prawda, ten traktat nie mówi o takim bezpośrednim obowiązku przechowywania bombowców strategicznych na otwartej przestrzeni, natomiast zawiera postanowienia, które ułatwiają monitorowanie i rozmieszczenia tych bombowców strategicznych i ich statusu. W związku z tym obie strony starają się w taki sposób właśnie dyslokować swoje bombowce strategiczne, aby druga strona była w stanie przy wykorzystaniu tych narodowych środków technicznych monitorować status tych bombowców. I niewątpliwie tutaj wykorzystano ten traktat, te zapisy traktatowe i ten, powiedziałbym, takie zwyczaje panujące między oboma państwami, jeżeli chodzi o wzajemny monitoring swojego arsenału nuklearnego, wykorzystano to do zadania ciosu Rosji, czy też do sprawdzenia systemów obrony, bo to jest niewątpliwie testowanie oczywiście przez Sojusz Północnoatlantycki systemów ochrony i obrony tego typu obiektów. Trzeba też jasno powiedzieć, że Amerykanie również, chociażby w bazie Diego Garcia, również trzymają swoje bombowce B-2 na otwartej przestrzeni. Zresztą, jeżeli chodzi o te zapisy traktatowe, te wprowadzanie do hangarów najczęściej ma miejsce, jeżeli chodzi o krótkoterminowe naprawy i tego typu działania. Natomiast w tym kontekście też, jeżeli już mówimy w ogóle o prawie międzynarodowym, warto zauważyć, że naruszono artykuł 37 konwencji genewskiej, który zabrania wykorzystywania sprzętu cywilnego do ataków wojskowych. I to jest niezwykle ważne i trzeba to jasno podkreślić. Powiedziałem o tym otwarciu puszki Pandory przez Ukrainę i jej sojuszników, natowskich sojuszników, ponieważ przypomnę tylko, że w 2011 roku Rosja zaprezentowała kontener taki na kalibr K, kontener na pociski właśnie kalibr, który można spokojnie zakamuflować, umieścić na cywilnej ciężarówce i tak dalej, i tak dalej. Wówczas w państwach członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego rzeczywiście Zaczęto bić na alarm, mówić o tym, że jest to naruszenie konwencji genewskiej, jest to naruszenie pewnych zasad, na których funkcjonuje ład międzynarodowy, że nie wolno wykorzystywać takiego cywilnego kamuflażu do przemycania tak groźnej broni jak pociski kalibr i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, tutaj mamy do czynienia ze złamaniem tematu tabu, bo tego typu symulacje, różnego rodzaju animacje pokazujące użycie kontenerów czy innych obiektów cywilnych do przenoszenia i używania dronów bojowych były w ciągu ostatnich lat szeroko prezentowane. W serwisie YouTube znajdziecie Państwo bez problemu także materiały koncernów zbrojeniowych, które pokazywały takie właśnie prototypy, animacje takich prototypów, czy możliwe symulacje użycia dronów, rojów dronów, właśnie zakamuflowanych, ukrytych w kontenerach, czy w innego typu obiektach cywilnych. Niemniej jednak żadne państwo do 1 czerwca 2025 roku nie zdecydowało się na masową produkcję i użycie, przede wszystkim użycie tego typu broni, no to jest to precedens, jest to otwarcie puszki Pandory. Z punktu widzenia wojskowego Rosji nie zadano żadnego znaczącego ciosu, ponieważ każdy, kto zna rosyjską doktrynę nuklearną, ale także stan rosyjskiej triady nuklearnej, doskonale wie, że bombowce strategiczne nie są podstawą rosyjskiego odstraszania nuklearnego. Zresztą też trzeba jasno powiedzieć, że Rosja ma potężny arsenał, jeśli chodzi o taktyczną broń jądrową, przenoszoną chociażby rakietami Iskander-M, no ale także oczywiście silosy międzykontynentalnych pocisków balistycznych i rakiety i pociski przenoszone okrętami podwodnymi, które pełnią stałe dyżury bojowe na wszechoceanie, więc te możliwości odstraszania nuklearnego Rosja cały czas posiada i to w żaden sposób nie zakłóciło tych zdolności. Niemniej jednak było ważną lekcją dla wszystkich państw na świecie, jeżeli chodzi o ochronę własnej infrastruktury strategicznej. Od 1 czerwca 2025 roku żadne państwo na świecie nie może być pewne swojego bezpieczeństwa swojej infrastruktury krytycznej w kontekście potencjalnego użycia dronów opakowanych w obiekty cywilne, w kontenery przenoszone drogą morską, kontenery przenoszone drogą lądową, powietrzną i tak dalej, i tak dalej. To jest potężne wyzwanie bezpieczeństwa, z którym no, wszystkie państwa świata będą się mierzyły. To jest potężne wyzwanie dla bezpieczeństwa wszystkich nas tak naprawdę, bo wiemy doskonale, jak słabo wygląda system obrony powietrznej państwa polskiego, jak słabo wygląda system obrony infrastruktury krytycznej Polski, jeżeli chodzi o obronę przeciwdronową. Każda właściwie baza lotnictwa taktycznego, każdy obiekt infrastruktury krytycznej może być potencjalnie narażony na tego typu działania. Trudno w tym momencie podejrzewać, że Rosja nie będzie rozwijać tego typu systemu. Właściwie w tym momencie, można powiedzieć, puszczono wszelkie hamulce w tym zakresie, co niestety także daje no, też podstawy do rozważań na temat wykorzystania tego typu broni przez organizacje terrorystyczne. Administracja prezydenta Donalda Trumpa niewątpliwie próbuje deeskalować napięcie między NATO a Rosją, stąd też warto przyjrzeć się takim doniesieniom jak te z 29 maja 2025 roku, kiedy duński portal Dan Watch i niemiecki tygodnik Der Spiegel, no, że tak powiem, poinformowały, że rzekomo wyciekło ponad 2 miliony dokumentów dotyczących modernizacji i rozbudowy rosyjskiego kompleksu broni jądrowej. Chodzi m.in. o szczegółowe plany jednej z baz sił strategicznego przeznaczenia w okolicach miasta Jasnej w obwodzie orenburskim. No, tego typu informacje są ściśle tajne, są oczywiście opatrzone najwyższymi klauzulami, nie są, jeżeli rzeczywiście są to informacje wartościowe, informacje do wykorzystania w czasie potencjalnych działań zbrojnych, tego typu informacji się po prostu nie ujawnia, nie udostępnia w domenie publicznej. Jeżeli nastąpiła taka, że tak powiem, operacja medialna, należy to odczytywać jako pewien element właśnie takiej próby deeskalacji, pokazania, że no, ten kompleks nuklearny rosyjski też może być narażony na różnego rodzaju działania dywersyjne, pokazanie, znamy część przynajmniej waszych słabych punktów, w razie czego możemy część z waszego potencjału wyeliminować z tego kompleksu jądrowego. Oczywiście trudno dzisiaj zakładać, aby znacząca część, czy taka krytyczna część, czy amerykańskiego, czy rosyjskiego potencjału w wyniku jakichś działań dywersyjnych miałaby być wyeliminowana. Niemniej jednak tego typu działania należy odczytywać właśnie w ramach tej polityki deeskalacji, takiej swoistej komunikacji strategicznej. Natomiast też trzeba jasno powiedzieć, że ten atak dronowy na bazy lotnicze w Rosji, zgodnie z dekretem prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie podstaw polityki państwowej Federacji Rosyjskiej w dziedzinie odstraszania nuklearnego, teoretycznie wyczerpuje takie znamiona, czy też daje przesłanki do potencjalnego odwetowego użycia broni jądrowej. Warto rzeczywiście tutaj przyjrzeć się temu dekretowi, konkretnie punktowi 19. Tutaj będzie cytat. Przesłankami decydującymi o możliwości użycia broni jądrowej przez Federację Rosyjską są, i tutaj jest punkt C, oddziaływanie przeciwnika na obiekty państwowe lub wojskowe Federacji Rosyjskiej o krytycznym znaczeniu, których unieruchomienie doprowadzi do zakłócenia działań reagowania sił jądrowych. Koniec cytatu. Rzeczywiście tego typu przesłanki istnieją, natomiast trudno się zakładać, że w dającej się przewidzieć perspektywie, czy też od razu po tego typu ataku dronowym Rosja użyłaby broni jądrowej. To myślę, że nie jest absolutnie ten etap. To nie jest tak, że zachwiano jakimkolwiek, tak jak powiedziałem, krytycznymi zdolnościami Federacji Rosyjskiej do nuklearnego odstraszania, wbrew temu, co można usłyszeć w mediach głównego nurtu w Polsce. No tutaj absolutnie nie. Natomiast też trzeba jasno podkreślić, że Federacja Rosyjska prowadzi wojnę ograniczoną względem Ukrainy. Co róż możemy usłyszeć w mediach rosyjskich, w mediach społecznościowych, pytania, dlaczego na przykład Federacja Rosyjska, dysponując takimi środkami napadu powietrznego, nie doprowadziła do zniszczenia przepraw na Dnieprze. Dlaczego przeprawami na Dnieprze cały czas transportowane są nowe dostawy ciężkiego sprzętu dla sił zbrojnych Ukrainy? Dlaczego Rosja nie atakuje baz logistycznych na zachodniej Ukrainie? Dlaczego nie są atakowane bazy logistyczne, węzły kolejowe, węzły drogowe, którymi zachodni sprzęt, setki tysięcy ton zachodniego sprzętu, amunicji jest transportowanych dla sił zbrojnych Ukrainy? To jasno pokazuje, że ta wojna jest prowadzona na bardzo ograniczonym szczeblu. To jest szczebel takiej, powiedziałbym, intensywności, która jest w pełni kontrolowana. Widać, że jest to wojna zastępcza między NATO a Rosją, która toczy się, to wojna na terytorium państwa trzeciego i jest, że tak powiem, trzymana w pewnych karbach, jeżeli chodzi o jej intensywność, jej skalę. Też warto zauważyć, że Federacja Rosyjska od 2014 roku nie atakuje centrów kierowania państwem ukraińskim. To również jest poruszane w tej rosyjskiej blogosferze, w mediach społecznościowych. Też pojawiają się pytania, dlaczego kierownictwo państwa ukraińskiego nie jest w ogóle dotknięte jakimikolwiek uderzeniami powietrznymi, także dywersyjnymi, sabotażowymi i tak dalej, i tak dalej. To jasno pokazuje, że mocarstwa, które prowadzą tego typu wojnę, uzgodniły czy uzgadniają pewną skalę jej prowadzenia. Widać, że ta wojna służy wielu interesom, jest także akuszerem. Ta wojna jest akuszerką różnego rodzaju istotnych procesów, takich chociażby jak proces przyspieszający proces federalizacji Unii Europejskiej, ale także szereg innych procesów, o których mówiłem w podcaście geopolitycznym, i na razie nie widać tego horyzontu zakończenia tej wojny, ponieważ ta wojna póki co jeszcze przynosi korzyści mocarstwom, które ją prowadzą. Powiedziałem o tym, że ten atak dronowy na lotniska wojskowe w Rosji był swego rodzaju sygnałem ostrzegawczym, jako elementem polityki deeskalacji ze strony kolektywnego Zachodu. Na pewno był to także element testowania systemów obrony Federacji Rosyjskiej, ale moim zdaniem był to także bardzo ważny sygnał ostrzegawczy dla Chińskiej Republiki Ludowej. Wiemy doskonale, jaką rolę odgrywają kontenery, jeśli chodzi o światowe łańcuchy dostaw. Wiemy, jak ważną rolę, kluczową rolę dzisiaj Chiny odgrywają w tych światowych łańcuchach dostaw. Użycie cywilnego kontenera do ataku dywersyjnego, sabotażowego, terrorystycznego, no każe stawiać pytanie o przyszłość tych globalnych łańcuchów dostaw, przyszłość zabezpieczeń, monitorowania, kontrolowania tego typu ruchu kontenerowego. Pytanie oczywiście także o same łańcuchy dostaw. To jest bardzo istotny sygnał ostrzegawczy dla Chin, patrząc na to, że wśród tych baz wojskowych, które miały być celem ataku, była także Ukrainka w obwodzie Amurskim. No, baza, która nie zagraża bezpośrednio w żaden sposób Ukrainie, no to jest, należy potraktować jako bardzo ważny sygnał dla Chin. W sytuacji potencjalnej wojny na Indo-Pacyfiku niewątpliwie Stany Zjednoczone miałyby takie możliwości techniczne do przeprowadzenia podobnych ataków. Myślę, że w znacznie większej skali oczywiście. I to jest dzisiaj też potężne wyzwanie strategiczne, operacyjne i taktyczne na różnych szczeblach dla samej Chińskiej Republiki Ludowej i dla wszystkich liczących się państw świata. To także bardzo ważny dylemat strategiczny dla państw europejskich. Często w ostatnim czasie mówiło się o ewentualnym parasolu nuklearnym Francji i o otoczeniu na przykład takim parasolem francuskim Polski. Mówiono o tych siłach odstraszania nuklearnego Francji. Wiemy, że jest to system dwukomponentowy, oparty na okrętach podwodnych i na samolotach, na bombowcach strategicznych Rafale. No i to oczywiście pytanie, nawet jeżeli by takie bombowce strategiczne były dyslokowane na terytorium państwa polskiego, musimy zdawać sobie sprawę, że dzisiaj żadne państwo, żadna baza lotnicza nie może być w 100% bezpieczna w sytuacji tego typu zagrożeń. To w oczywisty sposób też każe stawiać pytanie o efektywność takiego odstraszania nuklearnego opartego na bombowcach strategicznych. I warto o tym pomyśleć, podobnie jak o całej infrastrukturze wojskowej, o zabezpieczeniach przeciwdronowych. To jest potężne wyzwanie. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że ta przysłowiowa puszka Pandory została otworzona, a Rosja, mimo tego ciosu i tej bolesnej skądinąd lekcji, przygotowuje się cały czas do letniej ofensywy na Ukrainie, a jeśli się przyjrzymy zresztą tym dyskusjom, chociażby na rosyjskojęzycznym Telegramie, dyskusjom milblogerów, czyli blogerów wojskowych, różnego rodzaju komentatorów, byłych wojskowych rosyjskich, widać, że też jest sporo dyskusji na temat potencjalnej wojny, na przykład na Półwyspie Skandynawskim. Myślę, że tego typu działania, tego typu ataki nie w żaden sposób jakby nie zmienią biegu wojny na Ukrainie, tych celów strategicznych, jakie sobie stawia Rosja. Możemy się spodziewać, moim zdaniem, odwetowych różnego rodzaju działań, w tym użycia tego typu taktyki wykorzystania właśnie kontenerów, także przez Federację Rosyjską. Dziękuję Państwu za uwagę.